historia, jakiej nie znacie.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Moim gościem jest dzisiaj profesor Olaf Bergman z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.
Dzień dobry Państwu.
A o czymże możemy rozmawiać 15 sierpnia, w uroczystość w niebowzięcia Matki Bożej? Będziemy rozmawiać o cudzie nad Wisłą albo o Bitwie Warszawskiej. Bitwie, która uratowała Europę przed bolszewizmem na przedpolach Warszawy. W sierpniu 1920 roku rozegrała się decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej. I chciałam się zapytać o sytuację geopolityczną, polityczną w tym 20 roku Polski. Czy ta wojna w ogóle polsko-bolszewicka musiała wybuchnąć? Jaka była sytuacja Polski?
Czy sytuacja była jeszcze bardzo skomplikowana? To jest wprawdzie już po zakończeniu I wojny światowej, już po traktacie wersalskim. W pewien sposób granice zachodnie II Rzeczypospolitej były już, można powiedzieć, ustalone, wywalczone też częściowo, bo mam na myśli tutaj zarówno powstanie wielkopolskie, jak i powstania śląskie. Pomorze zostało już wcześniej, już również decyzją traktatu, no wprawdzie bez Gdańska, bez Warmii i Mazur, ale Pomorze to gdańskie, nazwijmy je tak, zostało do Polski przyłączone. Natomiast jeżeli chodzi o granicę wschodnią, właściwie te kwestie były jeszcze nierozwiązane. Wynikało to przede wszystkim z tego, że o ile na zachodzie te granice należało w jakiś sposób kształtować poprzez porozumienie z wielkimi mocarstwami zwycięskimi w I wojnie światowej, no tutaj oczywiście pierwsze skrzypce grały Stany Zjednoczone, Anglia, Francja, po części również Włochy, to na wschodzie ta sytuacja z racji choćby bałaganu, który wówczas był w Rosji sowieckiej, i tego, że Rosja z tej wojny w pewien sposób wycofała się wcześniej, była ta sytuacja niewyjaśniona do końca. Jakie będą te granice Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej na wschodzie, no to właściwie Polacy sami sobie musieli wywalczyć. Rok 1920, no to jest oczywiście jeszcze cały czas walki wewnętrzne w Rosji, tak? Można cofnąć się o te 2 lata wcześniej, żeby przypomnieć, że ten sukces, ten fenomen, tak, pewnego rodzaju odzyskania przez Polskę niepodległości, no wynikał z tego, że cała trójka zaborców poniosła klęskę. Gdyż wpierw pokonana została Rosja przez państwa centralne, przez Austro-Węgry i przez Niemcy. Traktatem brzeskim w 1918 roku rzekła się tych olbrzymich terenów na swoim zachodzie, a w tej chwili oczywiście na wschodzie Europy, na wschód od Polski, w tym olbrzymią część terytoriów, które w XVIII wieku były częścią I Rzeczypospolitej. Natomiast był to efekt, oczywiście, że Rosja tą wojnę poniosła, efekt dwóch rewolucji, tej pierwszej lutowej, demokratycznej, tak, no i tej drugiej bolszewickiej, już znacznie bardziej niebezpiecznej. No i tutaj zwycięstwami były państwa centralne w marcu 1918 roku. Natomiast minęło pół roku, jak wiemy, tam 11 listopada państwa centralne musiały podpisać rozejm i w tej wojnie Niemcy, szczególnie również Austro-Węgry, poniosły klęskę. Był to też efekt oczywiście rewolucji, które tam wybuchły. Natomiast oczywiście od roku właśnie 18-19 zaczyna się również próba, z jednej strony wojna domowa w Rosji, tutaj i te wojska, jak to się nazywało, białe, tak próbują tych bolszewików obalić. Poza tym są również obce interwencje. Też takie nie można powiedzieć, że bezinteresowne, no bo państwa zachodnie, które wspomagały, szczególnie Francja wspomagała te oddziały antybolszewickie, no miała tam swoje interesy w Rosji. No oczywiście chodzi o kapitał, który o firmy francuskie, które tam funkcjonowały. Natomiast o ile to było niebezpieczne, ten cały bolszewizm w ówczesnej Europie, no był niebezpieczny dlatego, o tym się za często nie mówi, że jedną z takich wówczas funkcjonujących doktryn w bolszewizmie czy w komunizmie tym sowieckim, to była doktryna, której twórcą był Lew Trocki, chyba najwybitniejsza postać rewolucji bolszewickiej, która była to koncepcja rewolucji permanentnej. Wychodzono z założenia, że rewolucja nie może udać się w jednym kraju, że musi nastąpić coś takiego jak eksport rewolucji. No i tutaj w pewien sposób właśnie to pójście na Warszawę w roku 20, no to była próba takiego eksportu rewolucji, który został oczywiście zatrzymany, którego celem było połączenie się z komunistami niemieckimi. Trzeba wspomnieć, że w Niemczech ta partia komunistyczna, te tendencje, można powiedzieć, rewolucyjne w tym okresie, w XVIII, 1920 roku, też były bardzo silne. No i wtedy byłaby szansa, jeżeli by również wybuchła rewolucja w pewien sposób, zapewne też przeniesiona na tych radzieckich bagnetach w Berlinie. W Bawarii wybuchła taka rewolucja przed Berlinem w 18 roku, to spartakusowcy również ją wywołali, to być może ta rewolucja poszłaby również dalej. I komunizm w Europie, w części Europy zapanował, jak wiemy, po roku 45, w tej wschodniej Europie, a wtedy byłaby ewentualność, gdyby nie wojska polskie, że ten komunizm byłby w całej Europie już w roku 1920. Jak to by się dla Europy skończyło, no to lepiej nawet nie prologować.
Jaki był stosunek sił po dwóch stronach, polskiej i bolszewickiej?
Znaczy, bolszewicy mieli przewagę pewną liczebną, natomiast Wojsko Polskie, chociaż ono się dopiero tworzyło, z trzech armii wcześniej istniejących, żołnierzy trzech armii, tak, zaborczych, było na pewno lepiej wyszkolone. Tu zresztą można od razu zaznaczyć, jako że mówimy tutaj, opowiadamy, spotykamy się w Poznaniu, w Wielkopolsce, że takim bardzo dobrą częścią tej armii były wojska wielkopolskie. Co wynikało z tego, że wcześniej byli to żołnierze armii pruskiej, armii niemieckiej w I wojnie światowej. Już wówczas takiej najbardziej, można powiedzieć, nowoczesnej, technicznej armii. Tutaj była przepaść pomiędzy tymi wyszkoleniem żołnierzy w armii rosyjskiej na przykład, a w armii pruskiej. Tutaj brakowało oficerów, gdyż Prusacy w swojej polityce raczej nie dopuszczali, prócz wyjątków, Polaków do stopni oficerskich. Natomiast było dużo podoficerów, no i szeregowych żołnierzy właśnie z Wielkopolski, którzy w tej bitwie warszawskiej brali udział. Pani się wcześniej spytała o to, czy musiało do tego dojść. No tutaj trzeba zaznaczyć, że cała ta kwestia tej wojny 1920 roku wynikała po części również z koncepcji Piłsudskiego, z projektów Piłsudskiego, który pragnął stworzyć pewnego rodzaju, taka to była koncepcja Międzymorza, stworzyć takie porozumienie, federację narodów i państw pomiędzy Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym, i tutaj ważnym punktem miała być również niepodległa Ukraina, i w tym celu tą wojnę rozpoczął Piłsudski z początkowymi sukcesami, zajęciem Kijowa, tak było to odwołanie się do tradycji, można powiedzieć, chrobrego. Natomiast od razu trzeba sobie zadać pytanie, na ile to było realne. No, moim zdaniem specjalnie realne nie było. No, jeżeli się popatrzy, że wiek XX, koniec XIX, wiek XX to jest narodziny nowoczesnych narodów i nacjonalizmów, to porozumienie tych iluś tam narodów mieszkających na terenie tego Międzymorza, było raczej mało prawdopodobne.
Sam Petrula, zdaje się, ma bardzo małe poparcie w Ukrainie.
Był to na pewno wybitny polityk, jakiś też wizjoner, który miał jakąś koncepcję. Natomiast te, można powiedzieć, antagonizmy polsko-ukraińskie już wówczas były dość duże. To jest zresztą, to był też efekt polityki zaborców. Tutaj głównie Austriaków, tak, ale nie tylko, którzy ten, można powiedzieć, nacjonalizm ukraiński, wtedy nie mówiono ukraiński, tylko rusiński, tak, mówiono o Rusinach, nie o Ukraińcach, podsycali. To już Austriacy wcześniej, w okresie właśnie wieku XIX, tej Galicji Wschodniej, ale również na terenie zaboru rosyjskiego. Poza tym to była taka, można powiedzieć, na tych terenach, tak jak mówimy o tych jakiejś współżyciu Polaków i Ukraińców, to były różnice społeczne. Ukraińcy to w większości ludność chłopska, tak, miasta były zresztą żydowskie, to jest osobny temat, dosyć istotny. Natomiast dwór, elity jakieś intelektualne, inteligencja rodząca się wówczas, to w większości oczywiście byli Polacy.
Po której ze stron sytuowało się poparcie Zachodu w wojnie polsko-bolszewickiej?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, tak? Ogólnie Polacy, można powiedzieć, po roku 1918, jak odradzała się II Rzeczpospolita, najlepszej opinii w Europie i w Ameryce, co jest dosyć istotne, nie mieli. Z czego to wynikało? Używano wrażenia argumentu, że to jest silny polski nacjonalizm, że Polska marzy o jakichś wielkich podbojach, że jest państwem imperialnym, i to w jakimś takim dyskursie prasowym w dosyć dosyć było widoczne. Oczywiście nie można uogólniać. Poszczególna prasa w poszczególnych krajach, to były też różne opcje polityczne i to jest znacznie bardziej skomplikowane. No, prasa w Ameryce o Polsce najlepiej nie pisała. Może nie licząc jakiejś prasy polonijnej. No, ale powiedzmy sobie szczerze, no, prasa w Ameryce była w rękach żydowskich i oni specjalnie zafascynowani Polską nie byli. Zresztą można sobie zadać pytanie, dlaczego mieli być? Tak? Polska była dla nich czymś obcym zupełnie, czymś niewiadomym. Tak? Oni byli zafascynowani kulturą głównie niemiecką. Tak? No, później po klęsce Niemiec. No, Rosji też nie znosili z racji choćby ewidentnie antysemickiej polityki, którą Rosja carska prowadziła. No, wśród sympatyków komunizmu było wiele osób pochodzenia żydowskiego i tak dalej. Czyli ogólnie było tak, że no, raczej uważano, że to jest, że ci Polacy, tak w cudzysłowie, kolokwialnie mówiąc, przesadzają z tymi swoimi podbojami, z tym swoim marszem na wschód. Czyli już później były interesy mocarstw, tak? No to wiemy, że Stany Zjednoczone w tych sprawach europejskich najlepiej się nie orientowały. Prezydent Wilson. Anglia nie chciała specjalnego osłabienia Niemiec, bojąc się wzrostu wpływu Francji. Francja Polsce chciała pomagać. Natomiast też w tych państwach trzeba pamiętać, że no, ta sytuacja rewolucyjna była dosyć silna. Tak? Czechosłowacja również za Polską nie przepadała, jak już mówimy o tych bezpośrednich sąsiadach, i na przykład też blokowała dostawę broni dla walczącej Polski. Gdańsk, który został wolnym miastem, był miastem właściwie niemieckim. Powiedzmy sobie szczerze, tam 90% ludności to była ludność niemiecka i tam również ci niemieccy robotnicy, z jednej strony Niemcy, z drugiej strony jeszcze znajdujący się pod silnym wpływem no, tej ewolucyjnej ideologii, również no, utrudniali na przykład wyładunek broni dla Polski. Dokerzy angielscy strajkowali, tak, że Polska imperialna, tu pierwsze państwo robotników i chłopów powstaje.
Pomogli nam Węgrzy też.
No Węgrzy to jest, zawsze była taka specyfika, że Polak, Węgier, dwa bratanki, to oczywiście wiemy. Węgrzy zresztą przeżyli w 19 roku rewolucję bolszewicką, więc wiedzieli, co to jest. To była ta rewolucja, zresztą też wyeksportowana, można powiedzieć, właśnie z Moskwy czy z Piotrogrodu. Rewolucja, na której czele stanął Béla Kun, no i tam była faktycznie no, wojna domowa, potężna wojna domowa, podobnie jak w Bawarii. Więc oni wiedzieli, o co chodzi, a poza tym, no Węgrzy byli takim tradycyjnym sojusznikiem Polski, tak? Nie przepadali za Czechami i vice versa, tak? To była ta mała ententa, próby tworzenia małej ententy już w okresie późniejszym. Natomiast te stosunki polsko-węgierskie przez całe dwudziestolecie, no to nie mieliśmy wspólną granicę pod sam koniec dwudziestolecia, już po likwidacji Czechosłowacji. Natomiast nie mieliśmy wspólnej granicy. Natomiast te kontakty faktycznie były bardzo dobre i zresztą admirał Horthy, regent węgierski, no tutaj o Polsce zawsze się jak najlepiej wypowiadał, był wielkim przyjacielem Polski i też trzeba dodać, że no już w czasie II wojny światowej, no to nie przypadkiem ci nasi kurierzy, tak, i ten nasz, można powiedzieć, przerzut na zachód żołnierzy po 1939 roku odbywał się często no, przez Rumunię, która była sojusznikiem, albo przez Węgry.
Powiedzmy sobie trochę o tych początkowych momentach wojny i o tym, jak doszło do sławetnej Bitwy Warszawskiej.
Znaczy początkowy okres, tutaj już wspominałem, to był sukces Polski, tak? Czyli błyskawiczne pójście od maja właściwie w kierunku wschodnim, w kierunku na Kijów, czyli tutaj ta idea wolnej Ukrainy. Natomiast bardziej pytanie dla historyków, dla znawców strategii wojskowych. Natomiast wiadomo, że jeżeli jakaś ofensywa bardzo szybko idzie do przodu, to zawsze jakieś tyły zostają, tak? Jeżeli przeciwnik właściwie nie stawia oporu, tak? Jest błyskawiczne zwycięstwo i to wojskowi wtedy mówią, no świetnie jest, idziemy do przodu, zajęliśmy w ciągu jednego dnia, załóżmy, nie wiem, tam 50 kilometrów w głąb frontu, żeśmy się wbili. No i Polacy tak zrobili w tym, tą wiosną i wczesnym latem 1920 roku. Natomiast no, w tym momencie osłabiają się skrzydła. Tak, skrzydła z jednej strony, a z drugiej strony no, przeciwnik może te siły znacznie łatwiej ściągać, żeby przejść do kontrofensywy. No i to, co nastąpiło właśnie przed Bitwą Warszawską, no to była błyskawiczna kontrofensywa radziecka czy sowiecka, wojsk sowieckich, no ci najsławniejsi dowódcy i armia, no to była armia marszałka Tułaczewskiego i sławna armia konna Budionnego, no zresztą konnica, to była wojna, można powiedzieć, bardzo dynamiczna, tak? Tak jak pierwsza wojna na froncie zachodnim, to była no, pozycyjna, tutaj ma do czynienia z wojną taką dynamiczną, bardzo szybką i tak dalej. Przez to też tam była pewne niemałe znaczenie lotnictwa, na przykład pociągów pancernych, teraz oczywiście broni już zupełnie niespotykanej. I doszło kontrofensywy radzieckiej, Tuchaczewskiego, w kierunku na Warszawę. Oczywiście miał być to, co też mówiłem wcześniej, etap, jeden z etapów pójścia dalej. Pójścia jak najdalej w Europę. O tym myślał Lenin, o tym później myślał Stalin. No i doszli aż pod Warszawę, tak? Natomiast w tym momencie, można powiedzieć, sytuacja się odwróciła, gdyż to w tym momencie Rosjanie mieli ten problem, że tak szybko przeszli do kontrofensywy. I to potrafili Polacy wykorzystać poprzez przygotowanie operacji warszawskiej, czyli tej bitwy tego cudu nad Wisłą, tak jak to nazwała zresztą Endecja cudem nad Wisłą, no 15 sierpnia i tak do końca wątpiła w te talenty Piłsudskiego. To zresztą jest dyskusja, proszę państwa, na ten temat w historiografii, kto jest faktycznie zwycięzcą. Oczywiście koncepcje są różne, natomiast nie ulega wątpliwości, że odpowiada zawsze naczelny dowódca. Gdy byłaby klęska, no to oczywiście on byłby winny, natomiast w tym momencie rozkazy były Piłsudskiego i on jest tym twórcą tego sukcesu. Czyli w momencie jak pod Warszawą stanęły, no to część tych wojsk została mocno z tyłu, na przykład Lwów przecież nie został zdobyty, tak? Chociaż tam też te armie się posuwały, miały iść, tam lotnictwo powstrzymało między innymi akurat Budionego od ataku na Lwów, próbował ruszyć na Zamość, ale ta część armii, ta na południu została mocno z tyłu. Natomiast ta północna część doszła pod Warszawę i w tym momencie była idealna sytuacja do tego, żeby zastosować taki manewr oskrzydlający i przejść do kontrofensywy, co właśnie 14-15 sierpnia się rozpoczęło i zakończyło sukcesem. I w tym momencie sytuacja kompletnie się odwróciła, czyli w panice zaczęły się wycofywać wojska bolszewickie. Później był oczywiście drugi etap jeszcze tej wojny, to tak zwana operacja Nemeńska, czyli już nad Niemnem. I tam też zakończyło się to zwycięstwem i podpisaniem rozejmu.